Pogrążony w marazmie Gerard odliczał kolejne dni do końca odsiadki. Wcześniej wystrzegał się przekładania miesięcy na tygodnie, bo czas w ten sposób zdawał się wydłużać. Teraz jednak mógł w końcu przyjąć perspektywę nie miesięcy, nie tygodni, lecz dni. Nie towarzyszył temu jednak żaden entuzjazm. Długo wyczekiwane opuszczenie murów więzienia zdawało się jedynie kolejnym zwykłym zdarzeniem. Każdy telefon i każde widzenie wiązało się z nadzieją, że odnaleziono Brigidę. W jej poszukiwania zostali włączeni łowcy cieni, najlepsi, z najlepszych dochodzeniowców, ale nie przyniosło to żadnego skutku. Właściwie Erling nie powinien spodziewać się czegokolwiek innego. Kompozytor i Brigida od samego początku musieli mieć gotowy plan ucieczki. Wszystkie jego elementy były na miejscu, wystarczyło puścić machinę w ruch. I była żona Gerarda z pewnością to zrobiła. Przypuszczał, że od jakiegoś czasu znajduje się na terytorium kraju, który nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej z Polską. Być może nawet nie utrzymuje z nią zacieśnionych stosunków dyplomatycznych, nie wspominając już o współpracy służb. Edling nie mógł opędzić się od myśli, że jego syn został sam. Owszem, był już dorosły, radził sobie całkiem nieźle, ale trudno było oczekiwać, że w takich okolicznościach będzie prowadził zwykłe, spokojne życie, na jakie zasługiwał. Gerard spodziewał się także, że Brigida nie zerwie zupełnie kontaktu z Emilem. Kiedy poczuje się bezpieczna, znajdzie sposób, by kontaktować się z synem. Musiała zawczasu zadbać o stworzenie odpowiednich kanałów i Edling przypuszczał, że okażą się nie do sforsowania dla ścigających ją służb. Nie dziwiło go, że potrafiła zostawić Emila. Nie była jedną z tych nadopiekuńczych matek, które nawet po osiągnięciu przez ich dziecko pełnoletności świata poza nim nie widzą. Przeciwnie, im był starszy, tym bardziej się od niego oddalała. Podobnie jak od Gerarda, choć w jego przypadku był to niewspółmiernie większy dystans. Teraz w końcu odkrył, z czego wynikał i zrozumiał, dlaczego właściwie go nie odwiedzała. Nie zająknął się o tym przed nikim, zostawił ostatnią konkluzję wyłącznie dla siebie, wiedział jednak, że jest słuszna. Pierwszą ofiarą kompozytora musiał być ten, kto skrzywdził Brigidę w przeszłości. To w ten sposób Horst Zeiger ją zdobył. Nie było innej możliwości. Rozważanie tej kwestii stało się elementem codziennej rutyny Gerarda. Starał się o tym nie myśleć, ale wniosek wracał jak bumerang. W końcu przywykł do tego, że nieustannie się na nim skupia. Nauczył się radzić sobie z bolączką, która najprawdopodobniej nigdy go nie opuści. Kiedy do końca odsiadki pozostało niewiele ponad 60 dni, codzienną monotonnie przerwała nagła wizyta grupy klawiszów. Wpadli do celi jak huragan, po czym kazali wszystkim wyjść na korytarz i ustawić się pod ścianą. Pokrzykiwaniom zdawało się nie być końca. Edling przypuszczał, że ominie go skrupulatne przeszukanie, ale szybko przekonał się, że w tej sytuacji nie może na to liczyć. Sprawdzono go dokładnie, a sam proceder urągał wszelkiej godności. O ile po niemal 7 latach jakakolwiek mu pozostała. W pewnym momencie poczuł, że jeden ze strażników wsuwa mu rękę do kieszeni. Chciał zaoponować, ale gdy zobaczył jego karcący wzrok, zamilkł. Dawno nauczył się, że równie nierozsądne jest robienie sobie wrogów wśród klawiszy, jak wśród więźniów. Który to wniósł? Zapytał jeden z funkcjonariuszy. Jeśli którykolwiek z osadzonych wiedział, o co pyta strażnik, postanowił się z tym nie wychylać. Przez jakiś czas trwała bezsensowna werbalna przepychanka, a Edling nie mógł zrozumieć, co jest powodem przeszukania. Dopiero po chwili, składając w jedną całość kilka pojedynczych uwag, dowiedział się, w czym rzecz. Jeden z osadzonych miał otrzymać żrącą substancję schowaną w podeszwie buta. Jeśli wierzyć klawiszowi, była toksyczna i zagrażała samym więźniom, a informacje o niej miał dostarczyć administracji jeden z nich. Wszyscy natychmiast spojrzeli na Edlinga. Zanim zdążył choćby pokręcić głową, strażnik pociągnął go w tył, a potem poprowadził korytarzem w stronę innego bloku. Co to ma znaczyć? Zapytał Gerard. Ty mi powiedz. Edling próbował zebrać myśli. Pierwsza, najbardziej logiczna konstatacja była zarazem tą najbardziej niepokojącą. Kompozytor znalazł sposób, dzięki któremu mógł się zemścić. Musiał wiedzieć, że to Gerard doprowadził do jego ujęcia. Być może przy całej swojej zapobiegliwości ułożył nawet scenariusz na taką okoliczność. Być może miał w zanadrzu przygotowany plan, który teraz postanowił zrealizować. On lub Brigida. Zostaje ci tak mało do odsiadki i kombinujesz? Dodał strażnik, gdy mijali kolejne cele. Odbiło ci? Ależ poszedł na ciebie donos, rozumiesz? Od kogo? Nie wiem, ale strażnik urwał, kiedy zachrzęściła jego krótkofalówka. Początkowo Gerardowi trudno było wyłowić cokolwiek z szumu, ale po jakimś czasie nauczył się rozpoznawać niewyraźne słowa. Klawisze mieli tę sztukę opanowaną do perfekcji. Dla niewprawionego ucha jednak był to niejaki problem. Tym razem Edling zrozumiał wystarczająco dużo, by wiedzieć, że donos się potwierdził. Substancja była ukryta pod jedną z prycz. — Niech cię chuj! — rzucił strażnik. — Po co ci to było?
Gerard gorączkowo poszukiwał wyjścia z sytuacji.
Nie usłyszał, w którym koju odnaleziono żrący kwas, ale nie mógł mieć co do tego żadnych wątpliwości. Podobnie jak co do tego, że to ostatnie dzieło kompozytora. Ale jak to osiągnął? I co mógł dzięki temu zyskać? Jeśli to rzeczywiście niebezpieczny materiał, dołożą Edlingowi dodatkowy czas do odsiedzenia. Ale jakie znaczenie miało to dla Cygera? Nie kierował się niskimi pobudkami, nie wydawał się osobą, która mściłaby się dla samej zemsty. Zwykle powodowało nim wynaturzone poczucie misji. Przez te wszystkie lata mógł się jednak zmienić. Klawisz zatrzymał się pod jedną z cel na końcu korytarza i szarpnął Edlinga za pasiak. Otworzył drzwi, po czym bez słowa wepchnął więźnia do środka. Chwilę później rozległ się trzask i dźwięk zasuwy. Gerard trwał w bezruchu. Wbijał wzrok przed siebie, patrząc wprost na kompozytora.